Witamy Państwa w naszym podcaście. Prezentujemy historie, refleksje, analizy i komentarze na tematy istotne. Bez pośpiechu, z uważnością i szacunkiem dla faktów i słowa. Dziękujemy, że są Państwo z nami.
Moim rozmówcą dziś jest dumny oszołom Paweł Piekarczyk, człowiek, który wierzy w Boga, ma ustalone poglądy i jest patriotą. Pawle, wybory dobiegły końca, ale chyba nie do końca jeszcze opadły emocje. Powiedz, czy 2 czerwca obudziliśmy się w innej Polsce? Czy to ciągle jest ta sama Polska?
Oj tak, i nie. Bo obudziliśmy się w Polsce, która jest, no przez pewien czas przynajmniej, bezpieczna przed tym szaleństwem, które niósł za sobą Trzaskowski i jego pomysły, i raczej pomysły jego właścicieli. Natomiast to czeka nas tak czy inaczej gigantyczna, ciężka praca, zmierzenie się z jakąś falą hejtu, którego chyba jeszcze nie widzieliśmy, bo to, co spotkało 7-letnią córkę Karola Nawrockiego, prezydenta elekta, to najlepszy dowód, co może być. To, co spotkało pierwszą damę elektkę z powodu tego, że kiedyś założyła tą samą sukienkę na dwóch różnych występach publicznych. A potem jeszcze wielki artykuł, jak to pierwsza dama, a pranie wiesza. Ja myślę, że to, że pod tym względem obudziliśmy się w takim samym kraju. To znaczy ta nienawiść, ten jad, to świństwo cały czas będzie. Natomiast obudziliśmy się w kraju, w którym mamy kolejną szansę na zatrzymanie tego szaleństwa.
Pojawiła się Kasia Nawrocka w twojej wypowiedzi. Pawle, jesteś nauczycielem. Z zawodu jesteś nauczycielem. Nie wiem, czy miałeś kontakt z małymi dziećmi, czy z
trudnością. Nie, ale w ogóle nie miałem kontakt z małymi dziećmi w życiu.
Kasia to po prostu dziecko. No. Myślę, że ja byłem taki podobny też, bym się tak zachowywał, a może inaczej, ale też tak, że można by mnie powytykać palcami, jakby mieli swą wolę. Ale moja cywilizacja, moja kultura, mój świat chroni dzieci i kobiety. A tamci, jak widać, nie chronią dzieci i nie chronią kobiet.
Tak, zgadzam się z tobą całkowicie. Ale wracając właśnie jeszcze do Kasi, to chciałam się zapytać, czy nie masz takiego wrażenia, że... Ja przynajmniej mam takie wrażenie, no też jako nauczycielka, że takie dzieci są bardzo fajne. Takie właśnie żywe, spontaniczne i że one są wychowywane chyba w takim środowisku, które nie hamuje ich naturalnego temperamentu, skoro właśnie potrafiła się tak żywo i spontanicznie zachować. Jak to widzisz?
Kasia dała świadectwo normalności jej rodziny. Dała świadectwo tego, że się bezpiecznie czuje i że nie musi się schować pod niczym, tylko dała świadectwo tego, że jak jest tata, jest mama, to jestem bezpieczna i mogę sobie zrobić różne rzeczy. To jest piękne i wielkie świadectwo właśnie tego.
Cofnijmy się kilka miesięcy, tygodni w czas zmagań przedwyborczych. Zaangażowałeś się w kampanię wyborczą Karola Nawrockiego. Jak to wyglądało?
Właściwie i tak, i nie. To znaczy nie uczestniczyłem w żadnym oficjalnym, z może jednym małym wyjątkiem, czy pół wyjątkiem, w żadnym oficjalnym wydarzeniu związanym z podróżami Karola Nawrockiego po Polsce. Byłem w SN jako taki przedstawiciel komitetu poparcia Karola Nawrockiego, bo od pierwszego dnia, kiedy pan profesor Andrzej Nowak ten komitet stworzył, byłem jego członkiem i zawsze jak występowałem gdziekolwiek, to starałem się, jakby, żeby ta, Także to moje oblicze jako właśnie członka komitetu Karola Nawrockiego, jako pobierającego go, zawsze starałem się to podkreślić. I jakby ta kampania wyborcza, to wszystko było takim zupełnie naturalnym rozwinięciem mojej działalności, no, przez wiele lat trwającej. To po prostu w tym wypadku wspieranie innego kandydata nie pasowałoby do obrazka.
Jeśli pozwolisz, przejdę do wydarzeń jeszcze wcześniejszych, sprzed kilku lat. Chodzi o Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Wiemy, że go otrzymałeś w 2017 roku, a w 2018 oddałeś.
Tak, zdecydowałem się go zwrócić. To bardzo była trudna decyzja i bardzo dużo zresztą za nią później zapłaciłem. Ja go zwróciłem dlatego, że otrzymałem go za służbę na rzecz żołnierzy wyklętych. Za służbę na rzecz tej części Wojska Polskiego, która przez wiele lat była wyklęta, wiele lat była zapomniana, wiele lat była odrzucona. I w związku z tym, jak się okazało, że pan prezydent Duda w swojej kancelarii, w swoim biurze bezpieczeństwa narodowego zachował ludzi, którzy pracowali dla WSI i WSW, to odebrałem to jako to, że się opowiedział po stronie w tym sporze pomiędzy trzecim pokoleniem SB i trzecim pokoleniem AK, opowiedział się po tej stronie trzeciego pokolenia UB, skoro uważa, że oni mogą dalej uczestniczyć w życiu publicznym. I uznałem, że jednak jeszcze jakby i nie powinien jakby łączyć tych dwóch rzeczy. To znaczy z jednej strony nagradzania mnie za to właśnie, za tych żołnierzy wyklętych, a potem utrzymywania ich jakby środowiska, ich katów w łaskach i w swojej kancelarii. To się zresztą wielokrotnie później jakby potwierdzało, bo potem się okazało, że pan prezydent zawetował ustawę degradacyjną i dzięki temu marszałek Spychalski jest marszałkiem i nosi tytuł przynależny Piłsudskiemu, czy dzięki temu marszałek Rolezymierski jest nadal marszałkiem, czy Jaruzelski jest generałem. Później jeszcze, jak się okazało, jak się sędzia Iwulski zwrócił do tego, też zdrodniarz ze stanu wojennego, zwrócił do prezydenta Dudy, żeby mu przedłużył możliwość orzekania w Sądzie Najwyższym, to pan prezydent Duda mu tej możliwości udzielił. Także to był ten prawdziwy powód i on jest dla mnie naprawdę bolesny. To ja oczywiście w 2020 roku głosowałem na prezydenta Dudę, bo nie było lepszego kandydata. Nawet wzywałem do głosowania na niego przed drugą turą wyborów, bo znowu nie było lepszego kandydata. Natomiast jakoś tak się dostało. To zresztą rzecz, o której bardzo niechętnie mówię. Już zapytała, właśnie to odpowiadam, ale niechętnie o tym mówię, bo to mój duży zawód, duży ból.
To pozwolę sobie zapytać o tego prezydenta elekta, który raczej na pewno już zostanie zaprzysiężony 6 sierpnia. Czego spodziewasz się po tej prezydenturze?
Właśnie z całą pewnością nie spodziewam się utrzymywania w kancelarii złogów po WSI i WSW. Natomiast czego się spodziewam? Spodziewam się, że Karol Nawrocki będzie uczciwie prowadził polskie sprawy. I tyle. Znaczy, nie spodziewam się cudów. Karol Nawrocki nie jest aniołem. Zresztą w ogóle po politykach, po ludziach sprawujących władzę, po ludziach sprawujących urzędy, nie spodziewam się cudów. Spodziewam się rzetelnej pracy na rzecz Polski. Tak jak po reprezentacji piłkarskiej. Nie spodziewam się, że będzie mistrzem świata, tylko spodziewam się, że zgodnie będzie reprezentować swój kraj na tym boisku. A jak patrzę z zazdrością na, reprezentacje, nie wiem, San Marino, czy takich krajów, które zawsze wszystko przegrywają, ale widać wyraźnie, że ci piłkarze po prostu zostawiają duszę, serce i wszystkie siły na boisku. I jak się na nich patrzy, to chce się im kibicować, to trochę tak jest z tymi politykami. Nie spodziewam się cudu, tylko spodziewam się pewnej rzetelności, uczciwości i oparcia na wartościach. I to z całą pewnością Karol Nawrocki spełnił. Czy mu się uda? Na ile będzie skuteczny? Nie wiem. Będę go wspierał w tym wszystkim. Natomiast z tych wszystkich kandydatów, którzy tam się objawili w pierwszej i w drugiej turze, bo on był jedynym, który daje na to szansę, żeby połączyć możliwość wygrania tych wyborów z tym, że będzie właśnie takim prezydentem. Natomiast nie spodziewam się po nim pewnego rodzaju kompromisów dotyczących, nie wiem, życia, dotyczących spraw absolutnie podstawowych, o które teraz się toczy spór.
Pawle, czy poszedłbyś na piwo z Rafałem Trzaskowskim? I czy poszedłbyś na piwo z Radosławem Sikorskim?
Z jakim nie chadzam na piwo, przepraszam.
A w takim razie z kim chętnie byś poszedł spośród polskich polityków na piwo, żeby porozmawiać o tym i o tym?
W ogóle jakby słabo piję piwo, ale bardzo wielu bym chciał wymienić. No, bardzo wielu z nich, wieloma z nich piłem piwo, czy nie piwo, ale jakby to jest kwestia tego, że to picie piwa, o którym tutaj mówisz, to jest jakby przekroczenie pewnej bliskości. To jest przekroczenie pewnego, jakby to powiedzieć po militarnemu Rubikonu. Jak rozumiem, jak ktoś zostaje posłem, jak ktoś zostaje tego rodzaju osobą publiczną, to jest zobowiązany do prowadzenia pewnych stosunków z ludźmi innych opcji, czy ludźmi innych światów, bo tutaj nie jest jakby problem polega na tym, że ty, których wymieniłaś, czyli Trzaskowski, czyli Sikorski, to nie są ludzie, z którymi różnią mnie poglądy, tylko to są ludzie, z którymi różni mnie dokładnie wszystko. To są ludzie, którzy wyznają inne systemy wartości i dla których niepodległość Polski nie jest wartością. Z takimi nie chodzę na piwo.
Zostawiamy politykę. Przechodzimy teraz do działalności artystycznej. Do śpiewania, do podróżowania. Pawle, z kim dobrze się współpracuje?
Znaczy, nie wymienię tutaj, może z wyjątkiem naprawdę, bardzo trudne pytanie. Chyba takie... Jest bardzo wiele osób, z którymi się dobrze pracuje. Środowisko, w którym się... Ja w ogóle miałem szczęście, bo przez 11 lat byłem dyrektorem biura senatora Zbigniewa Romaszewskiego, świętej pamięci, któremu to biuro prowadziłem i który bardzo dużo mnie nauczył. Bardzo trochę współpracowałem z Janem Olszewskim jeszcze w Ruchu Polski. Teraz pracuję z Tomkiem Sekiewiczem i przyjaciółmi, bo tak mogę ich nazwać, to taka wicerodzina niemal ze Strefy Wolnego Słowa, czyli Gazeta Polska Codziennie, Nowe Państwo, Portal Niezależna, Telewizja Republika, no i jeszcze parę innych drobniejszych mediów. Z nimi się bardzo dobrze współpracuję, z środowisko klubów Gazety Polskiej, tutaj się ukłonię Wojtkowi Kusemu z SN. Szczególnie jego żonie Bożence, którzy prowadzą tam klub i listę wyborczą Polaków z Esan. To są tacy ludzie, którzy, mówię, to jest taka moja wicerodzina, z którymi, ale bez których nie miałbym siły i z których nie boję się kopać się z koni.
Zapytam o twój patriotyzm. Wiele osób postrzega cię jako patriotę. Na pewno możesz być z tego dumny. Skąd się wziął w tobie patriotyzm? Czy to jest wywołane jakimś doświadczeniem pokoleniowym? Albo może porywem serca? I czym właściwie on jest? Świadomą decyzją, albo może czymś w rodzaju fali emocji?
Ja jestem słaby, tak powiem, psycholog w tym wszystkim. Ja bardzo, znaczy mój dziad był synem pułku, oficerem przedwojennym. Ze względu na ślub z moją babcią, moja babcia nie miała matury, nie była szlachcianką, w związku z tym musiał odejść z wojska. To było honorowe odejście. Pan pułkownik był z tego pułku, Anusz z Poznania. Był świadkiem na ślubie. To wszystko było świetnie, wszystko było w porządku. Potem dziadek się zaangażował w PPS na Pradze Północ w Warszawie. Potem jeszcze w 1939 roku w ZWZ-cie, potem w 1943 roku w maju go aresztowano po donosie i pod koniec maja zamordowano w ruinach getta. Także nawet nie mam grobu dziadka. I to zawsze ten dziadek gdzieś tam był w tle. Natomiast ja myślę, że to po prostu tak było. Znaczy, nie ma w tym jakiejś mojej zasługi, bo to jest raczej zasługa tej historii, to jest zasługa tej Polski, to jest zasługa gdzieś tam tego Mickiewicza, czy bo ja jestem bardziej mickiewiczowski niż słowacki. To jest zasługa tych wszystkich, którzy mnie do tego skłonili. Natomiast tak w ogóle myślę, że w życie, a w szczególności patriotyzm, w szczególności taka dojrzała miłość w rodzinie, czy te wszystkie rzeczy są kwestią ciągłej decyzji. W każdym momencie podejmujemy decyzję, czy jesteśmy, czy tak, czy tak, czy pójść na skróty, czy nie pójść na skróty, czy zostać, no, czy opowiedzieć się w jakiś sposób, bo to jest niewygodne, czy udać, że pytanie nie zostało zadane. I tak dalej, i tak dalej. Czy pójść 1 sierpnia na koncert Gwiazdy Międzynarodowej, czy pójść 1 sierpnia na Powązki uczcić powstańców. To są te pytania, to jest ciągła decyzja. W każdym momencie, każdego dnia, w każdej godzinie niemalże podejmuje się tą decyzję, czy człowiek chce by żyć w jakimś takim wykluczeniu i głosować patriotycznie, czy człowiek chce aspirować do elity i nie przyznawać się do tego, że to robi, albo w ogóle nie robić tego. To na tym to polega. Ja myślę, że to naprawdę to jest rzecz bardziej skomplikowana niż się wydaje, ale z drugiej strony również super prosta. Mów tak, tak, nie, nie, co więcej. Od złego pochodzi.
Zapytam o to, jak wygląda kalendarz Pawła Piekarczyka. Czy twoje życie to są podróże i koncerty?
Nie, znacznie więcej jest niż podróże. Natomiast rzeczywiście sporo jeżdżę, rzeczywiście trochę koncertuję. I spotykam się przy okazji z ludźmi w różnych miejscach. Ja jestem z tych, którzy nie odmawiają nawet dość abstrakcyjnych wyjazdów do bardzo niewielkich miejsc, nawet jeżeli to nie wiąże się z, nazwijmy to, szczególnym sukcesem ekonomicznym. Bo spotykanie ludzi, którzy potrzebują tego, co ja chcę im zaśpiewać, to jest dla mnie taka bardzo ważna rzecz, która jakby wymieniamy się nawzajem swoją siłą. Ja dostaję od tych ludzi, którzy chcą to, bardzo dużo dostaję od tych ludzi, którzy mnie słuchają. Niektórzy przecież, no, na czym polega pójście na mój koncert? No na tym, że ktoś zdecyduje się, że te 2 godziny spędzi przy mnie, przy moim śpiewaniu, zamiast oddać się jakiemuś ulubionemu zajęciu w postaci na przykład nierobienia nic, leżenia do góry brzucha.
to jest wielka i piękna rzecz, którą ci ludzie, którą ta publiczność mi daje. A to
ja chętnie w związku z tym do nich przyjeżdżam.
Wiem, bo jestem ci dozgonnie wdzięczna za to, że we wrześniu 2023 roku zdecydowałeś się przyjechać do Concordii i wziąć udział w projekcie Czy pamiętasz? I tam zresztą po raz pierwszy wykonałeś utwór o rodzinie Ulmów, bo to był ten moment, kiedy ta rodzina została beatyfikowana. I jestem ci ogromnie wdzięczna wtedy jako organizator tego wydarzenia za to, że zdecydowałeś się przyjechać, ryzykując właśnie to, że sukcesu ekonomicznego nie będzie, ale byłeś. I później po twoim pobycie podeszła do mnie taka bardzo młoda dziewczyna, moja była uczennica, i powiedziała kilka zdań, które świadczyły o tym, że odczuwa ogromny niepokój, że jakieś takie ziarno niepokoju zostało w niej zasiane, ponieważ chyba nigdy wcześniej nie usłyszała i nie dowiedziała się, że że Niemcy dokonywali tak potwornych zbrodni.
No dokonywali. Dla mnie zaskakujące jest nawet nie to, że ich dokonali, bo różne rzeczy się dzieją. Czasami ludzie robią rzeczy, których się potem wstydzą. Czasami popadają w jakieś zbiorowe szaleństwo. Czasami to wszystko moglibyśmy załatwić. Tyle, że kłopot nie polega, że w tej chwili kłopot polega na tym, jak oni to traktują. Właśnie kłopot polega na tym, że ci ludzie, że ci Niemcy próbują to zakłamać, zapomnieć i to nawet nie zamilczeć, tylko skręcić. Bo to nie chodzi o to, żeby każdy Niemiec zaczynał rozmowę ze mną od przepraszania za II wojnę światową. Tylko to, co Niemcy robili w czasie II wojny światowej, te obozy koncentracyjne, ten nieprawdopodobny obóz koncentracyjny dla dzieci w Łodzi przy Przemysłowej za tamtych czasów w Fauststrasse. To wszystko była realizacja niemieckiej polityki państwowej wobec Polaków i Polski. To była realizacja polityki państwa niemieckiego, na której zresztą Niemcy zarobili gigantyczne pieniądze i która jest ważnym kawałkiem podwaliny ich dzisiejszej jakby potęgi gospodarczej. I dopóki państwo niemieckie się do tego nie odniesie, no to będzie taki problem. To będzie tu między nami coś strasznego, a jak się jakiemuś, w szczególności temu polskiemu dziecku pokaże, że Niemcy coś zrobili, jak się mu pokaże, to jest rzecz niezwykle ważna i być może przybliżająca nas do rozwiązania podstawowego problemu, to znaczy, żeby Niemcy ponieśli skutki tego, ponieśli jakieś koszty związane z tym, że ich polityka, ich państwa wyglądała tak właśnie, że ta polityka ich państwa doprowadziła do milionów ofiar, do niewyobrażalnych cierpień i do rozpalenia do całego świata niemalże w tą potworną wojnę. I myślę, że dobrze się dzieje. No, cieszę się, że taka dziewczynka była. I w gruncie rzeczy to taka duża nagroda, że takie dziewczynki przychodzą i bywają i są.
Pawle, w swojej działalności w tej chwili łączysz historię z muzyką. Jak to się stało, że zostawiłeś matematykę?
A ja w zasadzie nie zostawiłem matematyki. W jakimś sensie matematyka zostawiła mnie. Natomiast jeżeli chodzi o granie piosenek o bohaterach, to jest jeden z najstarszych zawodów świata i to jest najbardziej oczywista rzecz, tak wydawałoby się nudna, jak tylko może być. To jest najstarszych tabliczkach liniowych są napisane wiersze o bohaterach. Tak to wygląda, bo ci ludzie są piękni, ci ludzie są wspaniali. Jak mówią
Fish Staples Lewis, odwaga jest ostateczną formą każdej cnoty. Ci ludzie byli odważni, ci ludzie, którzy, bo historia to ludzie. Jak to pisał, miasto tworzą, jak to pisał Felix Konarski, miasto tworzą ludzie, nie bruki, chodniki, nie domy i ogrody, nawet nie pomniki, ale ludzie. A tych czas zmiótł i wykruszył, a miasto bez człowieka, po miasto bez duszy. To ci ludzie są to po prostu tak oczywistym, tak oczywistym tematem do pośpiewania o nich, do sławienia i że to nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, w którym momencie to się zaczęło. Oczywiście tu wielkie ukłony, wielkie podziękowania dla takich moich wielkich wzorów, czy Jacka Kaczmarskiego, czy Przemka Gintrowskiego, czy Wysockiego, Kudżawy, czy jeszcze Jana Krzysztofa Kelusa, może nawet jeszcze bardziej niż Kaczmarskiego. To właśnie dzięki nim usiadł gitarę i zaczął grać. No a potem spotkałem Leszka Czajkowskiego i zacząłem grać jego piosenki. Potem spotkałem Basię Lipińską postawę i ona mi dała kilka tekstów. Powstało kilka piosenek, między innymi ten Paweł Ulma. Zresztą miałem trochę szczęścia, no tak jak to trafiło się, jak się piekluje. No.
Korzystasz z tekstów napisanych przez różne osoby. A jak to z muzyką? Kto pisze muzykę do twoich utworów?
Leszek Czajkowski robi dwie rzeczy naraz. To znaczy pisze muzykę i pisze. Zresztą wiele lat występowaliśmy razem, to się z różnych... Nie pokłóciliśmy się, ale jakoś tam się na nasze drogi wykonawcze się rozeszły, ale kiedyś też tak bywało, że się rozchodziły i potem schodziły. Także tutaj wszystko stać się może. Natomiast Basia postawa oczywiście pisze teksty, a ja do nich dorabiam muzykę i śpiewam je jako piosenki. I też je bardzo lubię, ale no, sam napisałem pewnie ze dwie albo trzy piosenki, bardzo niedużo, bo mi to nie idzie.
Mhm. Pawle, a jakim uczniem byłeś? To znaczy, matematyka była w szkole twoim ulubionym przedmiotem? Czułeś się dobrze na muzyce?
To jest tak skomplikowane, że nie chciałbym o tym mówić. Byłem uczniem trudnym, zostającym na drugi rok w tej samej klasie, w tym również z matematyki. Pierwszą dwójkę na semestr dostałem od mojej ukochanej pani z polskiego i mój ojciec był niezwykle częstym gościem u pani dyrektor w szkole. Jest on podobno najlepszy liceum w Polsce, ale no, był takim częstym gościem. Kiedyś nawet jej powiedział, że my rodzice już dawno straciliśmy nadzieję na wychowanie go na przyzwoitego człowieka, teraz pani dyrektor cała nadzieja. Bo rzeczywiście w szkole robiłem rzeczy, które, no, wspomnienie niebieskiego mundurka to przedszkole. Ale miło to wspominam, bardzo to było fajne.
Czy Paweł Piekarczyk czytał lektury szkolne?
No niektóre nawet musiał. Większość przeczytał z dużą chęcią. Niektóre przeczytał kilka lat po skończeniu szkoły, na przykład Nad Niemnem, czego nie żałuję, bo chyba to było trochę dla mnie za wcześnie, żeby przejść przez tą całą taką poetyckość prozy orzeszkowej. Natomiast Granica Naukowskiej to była najgorsza książka, jaką w życiu przeczytałem. I gdyby nie zagrożenie kolejnym brakiem promocji, to bym nie dał rady tego przeczytać, coś koszmarnego. Natomiast raczej czytał. Natomiast jedną rzecz muszę powiedzieć, genialnie zrobił mój ojciec. To znaczy, jak byłem w siódmej klasie podstawówki, mieliśmy pana Tadeusza. I ojciec nie pozwolił mi przeczytać pana Tadeusza, tylko wtedy był taki dostępny pan Tadeusz nagrany na płytach, takich dużych winylowych płytach i to taka, no, młodzi polscy aktorzy to czytali tego pana Tadeusza, między innymi Aleksander Bardini,
Andrzej Łapicki i paru takich aktorów tego właśnie pokolenia, Ignacy Lugolewski. I ja sobie grzecznie leżałem na kanapie i miałem książkę w ręku i słuchałem tego, śledząc tekst. W związku z tym ten pan Tadeusz mi został. Nie zniknęła, znaczy nie odbiłem się od problemów formalnych z czytaniem takiej poezji, ze średniówką, z czymś kodopem. I dzięki temu pokochałem tego pana Tadeusza jakoś niezwykle. Także czytał lektury.
Czy którąś książkę mógłbyś nazwać książką życia?
Uważa, co widzę, nie tylko czytał lektury, jak Paweł czytał lektury, czytał, ale uważa, że odbieranie dzieciom tych lektur to zbrodnia. Mm-hmm. Dobrze, to było jasne. Natomiast książka życia to jest chyba najtrudniejsze pytanie, bo jakby mi ktoś kazał wymienić 30 książek życia, to może bym podołał. No bo jakby jest... Co to znaczy książka życia? No w pewnym sensie książką mojego życia słyszał Rzymski dla diecezji polskiej. W pewnym sensie książką mojego życia jest Pismo Święte. W pewnym sensie książką mojego życia jest pan Tadeusz. Ale to znowu, jakby odpowiedź na pytanie o książkę życia, jakbym miał zabrać jedną książkę na bezludną wyspę, to być może to byłby brewiarz. Nie, po prostu to jest... Na pewno jedno z tych książek życia są listy starego diabła do młodego Viva Stelpsa Luisa. Bardzo ją polecam. Na pewno jedną z książek mojego życia są opowieści z Narni tegoż Luisa. Być może by się tam w takiej 30 znalazł Tolkien. Być może, ale to znowu, jest kilka takich książek, które pamiętam z dzieciństwa, na przykład Podchorąży, Wojna i Ślepy Los Zygfryda Macieja Stryjeckiego. Wtedy który 6 razy uciekał z obozów jenieckich. I skończył w podziemnej armii w Bęki, jak już tam uciekał po ileś razy. I jakby to tych książek życia jest naprawdę tyle, że to... Nie ma jednej. Mhm.
A skoro jesteśmy przy książkach i jesteśmy w szkole, to jak myślisz, jak zakończy się batalia o religię lub etykę?
Ja się mam nadzieję, że pełnym zwycięstwa. To znaczy, że mówię, ta szkoła wróci do normalności pewnej. No takiej normalności, w której ja pamiętam szkołę, że niby jakby to jest tak, że niby się wydawało, że uczą nas całej masy niepotrzebnych rzeczy, a nagle się okazuje, że te starsze pokolenia, które tą normalną szkołę dawno temu kończyły, są znakomicie lepiej wyedukowane niż to pokolenia, które te lepsze szkoły już w ogóle z tymi kolorowymi kredami i tablicami w ogóle komputerami jeszcze Bóg wie czyją. I mam nadzieję, że to się skończy, jakby pełnym zwycięstwem normalności. Natomiast do tego, żeby to się stało, będzie wymagana niezwykła walka. Niezwykła, ciężka, nieprawdopodobna praca. I czy my temu powołamy, czy też jak to było, jak to śpiewali marynarze, morze nasze, morze, my będziemy ciebie wiernie strzec, mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie z honorę plec. Zobaczymy.
Czego żałujesz w swoim życiu?
No to jest takie pytanie o książkę życia niemalże, bo oczywiście w każdym momencie żałuję czego innego. Natomiast jakby życie nie jest do tego, żeby go żałować, bo to, co się stało, to się stało, a taki jedyny interesujący moment w życiu to jest teraźniejszość. Przeszłość się zdarzyła bądź nie. bo nikt z nas nie wie, czy czasem świat nie został stworzony 15 minut temu razem z całą historią, która została nam w głowach. Przyszłość się znowu wydarzy lub nie. Natomiast teraźniejszość jest. To w niej dokonujemy wyborów. I to jest tak, że każdy, kto zrobił w życiu rzeczy złe, trudne, podłe czy dziwne, od teraz ma święte prawo dobrze służyć Bogu, światu i Polsce i się poprawić. W tym sensie nie wiem, czego żałuję. Pewnie czegoś żałuję i mówię w każdym momencie czego innego.
A z czego jesteś najbardziej dumny?
O! Z tego? Też nie wiem, z czego jestem najbardziej dumny. Chyba uchylę się od odpowiedzi. Nie. To też jest tak, że pewnie w różnych momentach jestem najbardziej dumny z różnych rzeczy. Ale tak naprawdę to chyba jestem dumny z Polski, z tego, że się, co żadna moja zasługa, z tego, że się tutaj urodziłem, z tego, że tu jestem i z tego, że mogę jej jakoś służyć, że jakby ludzie, z którymi żyję, z którymi współpracuję, z którymi jak mamy, są, że mnie przyjmują, że chcą ze mną działać, że chcą ze mną pracować, że przyjmują moje usługi. Chyba z tego.
Pawle, a gdzie jesteś teraz, jeśli mogę spytać? W Polsce czy gdzieś w trakcie?
Teraz jestem w samochodzie pod redakcją Gazety Polskiej, bo muszę tam wejść i pozałatwiać różne sprawy. No, a jutro jadę na zjazd Klubu Gazety Polskiej. Będziemy święcić 20-lecie Klubu Gazety Polskiej i będziemy święcić 20-lecie dowodzenia nami przez Tomka Sakiewicza, Kasię Gumiską i Piotra Lisiewicza. Będziemy to robić od piątku, ale ja już jutro wyjeżdżam, żeby ten zjazd przygotować, żeby ten zjazd się fajnie odbył bez zacięć, żeby klubowicze byli zadowoleni, żeby przyniósł jak zwykle jakąś dodaną wartość.
Przed nami jest piękny czas, Boże Ciało.
To niezwykle ważna rzecz, to jest ta procesja, to jest manifestacja wiary w osobową obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Nie zaniedbajmy tego.
Pawle, tobie i wszystkim tym, z którymi współpracujesz i kochasz współpracować, i wszystkim tym, którzy są odbiorcami twojej twórczości, zarówno tym, których porywasz utworami, jak i tym, których niepokoisz, życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę i wysłuchajmy teraz utworu, który często rozpoczyna koncerty Pawła Piekarczyka i w którym jest chyba wszystko.
Można się z ciebie naigrywać, można bezcześcić, poniewierać, na twój upadek wołać wiwat i zdusić płacz po bohaterach. Opluć cię wolno, zranić wolno, oskarżać o nie twoje grzechy, pokazać nagą i bezbronną hołocie wszelkiej na uciechę. Wolno twe dzieci kłamstwem mamić, lać im nienawiści znieprawiać, mędrców szyderczo zwać głupcami, pajaców na cokołach stawiać i nie zrozumie, kto cię nie zna, co znaczy niszczyć twoją pamięć, co znaczy wolność twą okiełznać, w to, co najświętsze cisnąć kamień. Dostrzeż swą piękność w nieba lustrze. Jesteś bezcenna, złota, srebrna, i tylko powiedz, jak cię ustrzec, moja ty, krucha, niepodległa. Dostrzeż swą piękność w nieba lustrze. Jesteś bezcenna, złota, srebrna, i tylko powiedz, jak cię ustrzec, moja ty, krucha, niepodległa.